Dobrze, wyobraźmy sobie człowieka, który idzie do lasu. Ścina takie naprawdę potężne drzewo i dzieli to drewno na dwie części. Z pierwszej połowy rozpala ognisko, żeby się ogrzać, no i powiedzmy piecze sobie na nim kawałek mięsa na obiad. Ale z drugiej połowy...
Z tego samego drzewa.
Tak, z tego samego, absolutnie zwykłego kawałka drewna rzeźbi sobie figurkę. Stawia ją w kącie w domu, pada przed nią na twarz i krzyczy do niej z pełnym przekonaniem: ratuj mnie. Brzmi to jak, no, brzmi jak jakiś absurd, prawda?
Jak jakaś starożytna komedia pomyłek, dokładnie, tak.
Właśnie, a jednak, analizując głębiej mechanizmy ludzkiej natury, można dojść do wniosku, że my to robimy dosłownie każdego dnia. Tylko że dzisiaj, zamiast kawałka sosny czy dębu, używamy do tego naszych karier, naszego statusu, czy nawet jakichś algorytmów.
Zmieniliśmy tylko materiał, z którego rzeźbimy tak naprawdę.
Zgadza się. Witam na naszej dzisiejszej analizie, gdzie skupimy się na tekstach, które bezlitosnie w to zjawisko uderzają. Naszą misją dzisiaj jest dogłębna analiza fascynujących zapisków wykładu doktora Johna Oswalta na temat starożytnej Księgi Izajasza. Konkretnie mówimy tu o rozdziałach od 44 do 46. I chcemy zbadać coś niezwykle współczesnego, czyli naszą ludzką obsesję na punkcie kontroli i nieustanne poszukiwanie tożsamości.
Mm-hmm.
I wiesz co? Tło za tobą idealnie to dzisiaj oddaje. Przed chwilą widzieliśmy tam takie piaszczyste, zrujnowane pozostałości Babilonu, a teraz te starożytne ziguraty tak jakoś niepostrzeżenie przekształciły się w te wielkie, szklane wieżowce nowoczesnej metropolii.
No bo ten wizualny tranzyt z Babilonu do współczesności nie jest tutaj w ogóle przypadkowy. On ma nam przypominać o jednej absolutnie fundamentalnej rzeczy. Ludzka natura w tym swoim najgłębszym rdzeniu nie zmieniła się ani o milimetr.
Jasne.
Nasze dekoracje są po prostu inne. Technologia poszła mocno do przodu, ale wewnątrz wciąż toczymy ten sam starożytny konflikt. I z jednej strony mamy pogański naturalizm, taki system, w którym człowiek rozpaczliwie próbuje kontrolować rzeczywistość, a ostatecznie i tak staje się niewolnikiem własnych wytworów.
Mm-hmm.
A z drugiej strony wyłania się wizja Boga, który stoi całkowicie poza czasem i przestrzenią, oferując nam coś, co, no, wymyka się ludzkiej logice. I zderzenie tych dwóch światów, potrzeby kontroli z poddaniem się łasce, to jest główna oś całego tego materiału.
Dobrze. Rozłóżmy to w takim razie na czynniki pierwsze. Bo żeby w pełni docenić ciężar tego konfliktu, musimy na chwilę cofnąć w czasie i spróbować wejść w psychologię ludzi, do których te teksty były w ogóle pierwotnie skierowane. My tu mówimy o wygnańcach z czasów Izajasza.
Dokładnie.
To była społeczność, która straciła wszystko, co definiowało ich świat. Stracili domy, ich potężna, wieś, centralna świątynia legła w gruzach. Zostali tak naprawdę wyrwani z korzeniami i wrzuceni w obcą, dominującą kulturę Imperium Babilońskiego.
Co samo w sobie jest ogromną traumą.
Ale kiedy analizujemy te realia ze źródła, dostrzegamy coś zaskakującego. Okazuje się, że ich największym lękiem, takim paraliżującym lękiem, wcale nie było to, czy będą mieli jutro co zjeść. Ich największym koszmarem była utrata tożsamości.
Mm-hmm.
Lęk przed tym, że po prostu znikną. Wiesz, na kartach historii, że ich dzieci zasymilują się w tym wielkim Babilonie, wtopią się w tłum i kompletnie zapomną, skąd w ogóle pochodzą.
Z punktu widzenia psychologii to jest klasyczny, potężny kryzys egzystencjalny. Kiedy tracisz te zewnętrzne filary tożsamości, własne państwo, instytucje, miejsce na ziemi, naturalnie pojawia się pytanie, co w takim razie sprawia, że my wciąż jesteśmy sobą.
Racja.
I w samym środku tego głębokiego kryzysu w tych tekstach pojawia się niezwykła obietnica. Bo Bóg tam nie mówi, i to jest fascynujące, on nie mówi: zbuduję wam jutro grubsze mury, dam wam lepszą armię i skopiemy im wszystkim, no wiesz, tyłki. Zamiast tego oferuje coś zupełnie innego. Obiecuje wylanie swojego ducha.
Używa tam tej metafory wylania wody, prawda?
Tak, wodę na całkowicie wysuszoną ziemię. I to jest dar dla ich potomstwa. Dlaczego to ma takie znaczenie z perspektywy tożsamości? Bo to rozwiązuje ich strach u samego źródła. Ten duch daje tożsamość, która pochodzi całkowicie z zewnątrz, ale zakorzenia się bardzo głęboko wewnątrz.
Aha.
To pozwala człowiekowi, obojętnie czy stoi na gruzach Jerozolimy, czy w samym centrum Babilonu, powiedzieć z przekonaniem: należę do Pana. Tam jest wręcz taki obraz człowieka, który pisze sobie to imię na własnej ręce. To jest ostateczna odpowiedź na strach przed rozmyciem się w tłumie, bo nagle geopolityka przestaje mieć znaczenie.
To niesamowicie mocno kontrastuje z tym obrazem z rąbaniem drewna, od którego zaczęliśmy. No bo spójrzmy na to z boku. Z jednej strony Bóg nadaje tę głęboką, niezachwianą tożsamość, a z drugiej mamy proroka, który z obezwładniającym wręcz sarkazmem punktuje tworzenie bożków?
Oj tak, ten sarkazm jest tam bardzo celowy.
I to jest takie, no jak to czytałem, to myślałem o naszej współczesności. Wyobraźmy sobie, że ktoś dzisiaj jedzie do Ikei. Kupuje wielki drewniany stół. Z połowy tych desek z płyty wiórowej zbija sobie szafkę na buty do przedpokoju.
Jasne.
A z resztek, wiesz, z jakichś ścinków, które mu zostały, składa sobie takiego domorosłego guru samopomocy. Stawia go na środku dywanu w salonie i potem z pełną powagą oczekuje, że ten, no powiedzmy to wprost, mebel rozwiąże wszystkie jego problemy egzystencjalne, spłaci mu ten kredyt hipoteczny i jeszcze nada sens życiu. Przecież to jest z perspektywy zewnętrznego obserwatora absolutne szaleństwo.
Oczywiście, że to jest szaleństwo, ale psychologiczny mechanizm, który pod tym leży, jest bardzo potężny. Ten tekst w Księdze Izajasza jest celowo tak ostry i używa słowa obrzydliwość. Nie dlatego, że to zachowanie jest po prostu naiwne czy głupiutkie. Ono jest obrzydliwością, bo kompletnie odwraca pierwotny porządek stworzenia.
Jak to rozumieć?
No zobacz, według tego porządku to, co materialne, całe stworzenie, zostało dane człowiekowi po to, by nim zarządzał, by go używał.
Aha, czyli żeby palić w tym ognisku i piec mięso. Dokładnie.
A nigdy po to, by mu cześć oddawał. W materiałach pojawia się genialny cytat ze świętego Augustyna, który to punktuje w punkt. Augustyn mówił, że bałwochwalstwo polega na używaniu tego, co powinno być czczone, czyli samego Stwórcy, i jednoczesnym czczeniu tego, co powinno być po prostu używane, czyli stworzenia.
No to jest mocne podsumowanie tego pomylenia ról.
Tak. Człowiek bierze dłuto, rzeźbi usta w kłodzie drewna, wiedząc doskonale, że one nic nie powiedzą, a jednak oddaje im władzę. I robimy to dzisiaj dokładnie tak samo. Dlaczego? Bo drewniany bożek, czy nawet współczesny algorytm, nie postawi nam wymagań moralnych. Możemy go, a przynajmniej tak nam się wydaje, kontrolować.
Ta iluzja jest niesamowicie pociągająca.
Bardzo. Złudzenie kontroli bywa dla ludzkiej psychiki znacznie łatwiejsze do strawienia niż prawda, która wymagałaby poddania się.
Ale to rodzi u mnie takie jedno bardzo, bardzo istotne pytanie. Skoro całe to bałwochwalstwo, te nasze zabiegi, to jest desperacka próba kontrolowania rzeczywistości, udawania, że panujemy nad zamkniętym systemem, to w jaki sposób sam Bóg w tych tekstach udowadnia, że to On naprawdę ma kontrolę?
Przez czas.
No właśnie. Władza nad czasem. Autorzy analizujący Izajasza podkreślają ten argument bardzo mocno. Bośki, obojętnie czy drewniane, czy finansowe, nie potrafią przewidzieć przyszłości, są zamknięte w systemie, potrafią tylko powielać wzorce, które już zaszły. Natomiast Bóg mówi: tylko ja znam przyszłość, bo jestem poza tym systemem, bo sam go napisałem.
Czas jest tu w ogóle ostatecznym weryfikatorem. Zresztą fascynujące jest to, że Bóg przyjmuje tam trzy bardzo konkretne tytuły. Króla, Odkupicieja i Pana Zastępów. I to ma ogromne znaczenie.
Dlaczego akurat te trzy?
Bo król ma relacyjne zobowiązanie. Dobry król nie porzuca swojego królestwa. Odkupiciel ma wewnętrzną, taką wypływającą z miłości, wolę ratunku. A Pan Zastępów dysponuje absolutną siłą w całym wszechświecie. Więc taki władca, kiedy podaje proroctwa i mówi o czasie, ma w tym konkretny cel.
I tu zaczyna się robić naprawdę ciekawie, bo pojawia się taki mały paradoks, o którym myślałem, czytając te źródła. Bóg podaje proroctwa, mówi ludziom o przyszłości, a ludzka natura, no jacy jesteśmy, tacy jesteśmy, jak tylko usłyszymy jakąś zapowiedź przyszłości, natychmiast wyciągamy z szuflady kalendarz, bierzemy markera i zaczynamy robić harmonogram na ten rok.
Ludzie wręcz uwielbiają harmonogramy, tak.
W materiale jest ta wspaniała anegdota o Franciszu Asbury i Johnie Wesleyu. Dwaj wielcy myśliciele, prawda? Wesley ustalił sobie z proroctw, że powrót Chrystusa nastąpi w 1812 roku. Asbury pisał, nie, Wesley się myli, to będzie w 1839 roku. Obaj stworzyli genialne harmonogramy i obaj spektakularnie spudłowali. Więc nasuwa się takie pytanie. Po co władca wszechświata w ogóle daje ludziom zapowiedzi przyszłości, skoro wie z góry, że oni natychmiast przerobią je na precyzyjny rozkład jazdy pociągów, który i tak źle zinterpretują?
To jest świetne i bardzo uzasadnione pytanie. Odpowiedź tkwi w tym, czego Bóg naprawdę od nas chce. Celem proroctwa nigdy nie jest harmonogram. Celem jest pewność. Pewność na dzisiaj. Kiedy Bóg uchyla rąbka tajemnicy o tym, co będzie, nie po to nam to daje, byśmy bawili się w analityków finansowych prognozujących trendy rynkowe.
Czyli to nie jest arkusz wekselu?
Absolutnie nie. On pokazuje dowód swojej suwerenności po to, by uwolnić ludzi od paraliżującego lęku w danym momencie. Jeśli wiesz ze stuprocentową pewnością, kto trzyma w rękach to, co będzie, nie musisz wiedzieć, kiedy to nastąpi. I tu jest ta różnica między gwarancją a kalendarzem. W materiałach dr Oswald nawiązuje do tej znanej anegdoty o rozmowie Roosevelta z Churchillem.
Tak, przypomnij to.
Roosevelt zaczął zachwalać demokrację, że to najwyższa i najlepsza forma rządów dla ludzi, a Churchill miał mu na to odpowiedzieć. Tak, oczywiście demokracja jest wspaniała, ale rządy niebios to wciąż monarchia. I o to tu chodzi.
Monarchia daje nam absolutną gwarancję wyniku.
Właśnie. Demokracja, jak to w naturze ma, bywa chwiejna. A obietnica jedynego monarchy to jest pewność, która pozwala człowiekowi przetrwać chaos.
Okej. I kiedy tak o tym rozmawiamy, to wszystko brzmi wspaniale i spójnie. Mamy doskonałego monarchę. Stoi poza czasem, przewiduje wszystko i ma świetny plan ratunku. Ale potem uderzamy w mur. Bo skoro Bóg ma to wszystko tak wspaniale przemyślane, to dlaczego metody tego planu tak bardzo, powiedzmy to wprost, bulwersują samych ratowanych?
Oj, metody bywają bardzo niepopularne.
Zobaczmy, co się tam dzieje. Bóg wskazuje, wręcz z imienia, pogańskiego perskiego króla Cyrusa jako swojego wybranego wybawcę. W ogóle co więcej, nazywa go swoim pomazańcem, Mesjaszem.
Tak.
Wyobraźmy sobie to w kontekście, zanim ten człowiek się urodził. Używa kogoś, kto kompletnie go nie zna, wiesz, nie wyznaje go, aby wszyscy poznali jego imię. Jak na to reagują ci ratowani Izraelici? Podskakują z radości? Gdzie tam? Oni są wręcz zbuntowani na ten pomysł.
Bo zachowują się jak glina z tej znanej metafory. Jak glina, która nagle dostaje głosu i dyktuje garncarzowi, słuchaj, ten dzbanek to powinieneś ulepić trochę inaczej. Izraelici, tak jak każdy z nas dzisiaj zresztą, mieli swoje bardzo ugruntowane wyobrażenie o tym, jak ma wyglądać ratunek.
Chcieli Mojżesza.
Dokładnie, oni chcieli Mojżesza 2.0. Gdyby mogli, to by napisali scenariusz pod tytułem Znów znajdujemy dziecko w koszyku, tym razem nie na Nilu, tylko na rzece Eufrat, wychowuje się w Babilonie, a potem cyk, plagi i wychodzimy. Znali to. Mieli to oswojone w swojej teologii, a tu Stwórca mówi, nie, przez pogańskiego imperatora pokażę wam i całemu światu, od wschodu do zachodu, kto tu ustala zasady?
I to jest moment, w którym muszę stanowczo zaprotestować, tak, wejść w polemikę z tym tekstem. Bo czytając to dalej, docieramy do 45 rozdziału, konkretnie do wersetu 7. I tam są słowa, które dla współczesnego człowieka brzmią wręcz przerażająco.
Oj tak, to jest trudny fragment.
Bóg mówi tam wprost, w pierwszej osobie. Tworzę światłość i stwarzam ciemności. Stwarzam niedolę, albo wręcz w starszych tłumaczeniach stwarzam zło. Przepraszam bardzo, ale to całkowicie rozbija nam obraz dobrego, miłosiernego odkupiciela. Skoro Bóg stwarza zło, to staje się autorem całego cierpienia. I jak to teologicznie obronić? Przecież to jest jakiś absurd.
Rozumiem ten sprzeciw. I nie ty jeden masz z tym problem podczas czytania Izajasza. Żeby ten werset prawidłowo odczytać, musimy absolutnie koniecznie wejść w ramę starożytnego Babilonicza. Autorowi tekstu zależało na jednym, bezkompromisowym zniszczeniu dualizmu.
Czym był ten dualizm w ich przypadku?
To była perspektywa pogańska, podobnie jak dzisiejsze potoczne rozumienie yin i yang, gdzie mamy dwie równe siły, dobro i zło. Kiedy jest dobrze, wygrywa twój Bóg. Kiedy jest źle, znaczy, że wygrało zło, bo siły ciemności przejęły inicjatywę. I Bóg przez Izajasza z tą koncepcją po prostu bezpardonowo zrywa. Mówi, nie ma w tym wszechświecie dwóch równych władców na szachownicy.
Czyli to nie jest pojedynek na rękę między Bogiem a demonami.
Absolutnie nie. Z perspektywy biblijnej to, co nazywamy złem, nie ma niezależnego istnienia. Jest tylko brakiem dobra. Tak jak ciemność, no przecież ciemność to po prostu fizyczny brak światła, nie jest osobnym bytem, prawda?
Jasne.
Więc kiedy czytamy stwarza mnie dole, to nie znaczy, że Bóg osobiście pragnie, by zdarzyła się jakaś konkretna, potworna tragedia. Oznacza to, że stworzył absolutnie wszystko w tym świat ułożony z wolną wolą. Skutki tej wolności mogą być opłakane, ale system został napisany przez jednego autora. Nacisk jest na suwerenność. Jeśli wybuchnie kryzys w Babilonie, wygnańcy mają wiedzieć, że to nie lokalny Bóg burzy im spuścił to na głowy, ale że Odkupiciel wciąż trzyma ster całej historii.
Aha, czyli mówiąc stwarza mnie dole, niszczy iluzję, że cokolwiek, nawet to najgorsze, jest poza jego absolutną kontrolą.
Właśnie tak. Paradoksalnie to jest jedyne źródło nadziei, jeśli się nad tym dobrze zastanowić.
No dobrze, jeśli faktycznie to zrozumiemy, to rzuca zupełnie nowe światło na całą resztę. I to prowadzi nas do takiego uderzającego, bardzo plastycznego wręcz obrazu z rozdziału 46. To genialnie obrazuje wybór, przed którym stajemy. Myślałem o tym bardzo długo po przeczytaniu materiałów.
Masz na myśli ten kontrast między bożkami a stwórcą?
Dokładnie. Bo tam mamy taką scenę. Wyobraźmy sobie te wielkie, babilońskie posągi bóstw, Bela, Nebo, całe ze złota, potężne. I przychodzi kryzys, miasto upada, a te potężne posągi, co się z nimi dzieje? Muszą być ładowane na wyczerpane, uginające się pod ich ciężarem osły czy jakieś inne zwierzęta juczne, żeby je po prostu uratować przed zdobywcami. Bóstwa, które miały nieść i ratować imperium, stają się dosłownie najcięższym balastem.
To musi wywoływać wręcz uśmiech politowania, kiedy czytać te słowa.
Jest w tym ukryta komedia, tak? A z drugiej strony stwórca odwraca to o 180 stopni i mówi, to nie wy macie mnie nosić, to ja będę nosił was, od łona matki aż do samych siwych włosów.
To jest rdzeń, jeśli chodzi o odróżnienie religii jako systemu ludzkiego ciężaru od bycia noszonym przez Boga. Zwróciłam uwagę na świetny cytat w tym kontekście ze źródła. Dietrich Bonhoeffer to opisał idealnie. Mówił, że naprawdę posiadasz na własność tylko te rzeczy, bez których jesteś w stanie wyobrazić sobie, że będziesz szczęśliwie żyć. A cała reszta rzeczy posiada ciebie.
Mocne słowa.
I prawdziwe. Bo wszystko, bez czego nie umiesz sobie wyobrazić sensu egzystencji, staje się bożkiem, którego musisz targać na plecach.
I to ma takie bezpośrednie przełożenie na nasze życie tu i teraz. Bo jasne, no my nie mamy w domach z reguły metrowych posążków Bela, którym rano się kłaniamy. Ale mamy status, mamy te kariery i obsesyjne dążenie do samowystarczalności. To jest nasz współczesny Nebo. Ugina się pod nami grzbiet, codziennie ładujemy to na plecy. Nosimy te nasze osiągnięcia, no licząc potajemnie, że to w końcu one nas przed czymś uratują. Przed bezsensem, przed brakiem bezpieczeństwa, a na koniec to wszystko po prostu pęka pod swoim ciężarem.
Zgadza się. Jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, widać wyraźnie, że to my się stajemy zwierzętami jucznymi w naszym własnym życiu.
Zwierzętami jucznymi, świetne ujęcie.
A Bóg rzuca wyzwanie. Zostaw ten ciężar. To ja to wszystko stworzyłem i to ja będę cię niósł. Ale wiesz co? Jest z tym jeden podstawowy problem. W materiale świetnie zilustrowano to na przykładzie katalogu Sears'a.
Oto było rewelacyjne. Opowiedz o tym.
To takie nawiązanie do starych amerykańskich czasów wysyłkowych. Ludzie trzymali w salonach na widoku piękną, wielką Biblię. Z dumą mówili, to najważniejsza księga, drogowskaz na całe życie. Ale kiedy matka mówiła do syna, przynieś tę księgę, w której szukamy wszystkich najważniejszych rzeczy, to dzieciak zawsze wracał z opasłym, zaczytanym katalogiem wysyłkowym, Sears'a, prawda?
Z katalogiem z narzędziami, ubrania i w ogóle wszystkim. Tak było.
No właśnie. I z nami jest dzisiaj podobnie. Ludzie trzymają słowa Stwórcy na półce, nigdy tam nie zaglądają, próbują nieść życie na własnych warunkach, potykają się, a na koniec jęczą. Oj, drugi Boże, są takie tajemnicze. Dlaczego Stwórca tak ukrywa swoją twarz w mroku? A tu Bóg przez Izajasza jasno odparowuje. Nigdy nie mówiłem do was w tajemnicę. Mój plan ratunku stoi przed wami wyłożony kawa na ławę.
Więc co to wszystko w ogóle oznacza w praktyce? Jeśli ten ratunek nie jest tajemnicą, to jak on wygląda przy starciu z naszą dzisiejszą psychologią? Bo dzisiejsza kultura tłoczy nam do głowy generalnie dwie w pewnym sensie sprzeczne koncepcje. Z jednej strony słyszymy to ciągłe wołanie o samorealizację. Po prostu odnajdź prawdziwego siebie i żyj po swojemu, a będziesz w końcu szczęśliwy. A równolegle karmimy się twardym fatalizmem. Jesteśmy przecież tylko więźniami naszych własnych genów i środowiska. Urodziłeś się w biedzie, miałeś trudne dzieciństwo, twoje uwarunkowania są przeciwko ciebie, nie przeskoczysz tego. A tu nagle wpada starożytny tekst, który mówi nie, ani samorealizacja, ani fatalizm. Prawdziwym rozwiązaniem jest całkowita transformacja dokonana przez zewnętrznego stwórcę. Historia tego weterana wojennego, tego Rosjanina z wojny w Afganistanie, opisana w źródłach, to jest po prostu majstersztyk ilustrujący ten fenomen.
Tak, ta historia bardzo mnie poruszyła, gdy to analizowałam.
No bo mamy tu faceta kompletnie złamanego przez traumę, rzuconego w najmroczniejszą otchłań nałogów. Trafia ostatecznie do koszmarnie brutalnego rosyjskiego więzienia. Z punktu widzenia fatalistów to był odpad. Więzień środowiska bez jakichkolwiek szans na zmianę. A co się dzieje? Znajduje Biblię i przechodzi absolutną duchową metamorfozę. I księga Izajasza tłumaczy ten fenomen. Stwórca potrafi stworzyć wszystko z nicości, to i potrafi odbudować kompletnie zniszczone ludzkie życie. On ma moc złamania tego determinizmu genetycznego czy środowiskowego.
To niesamowite świadectwo tego, że łaska w tej teologii jest w pełni, w 100% inicjowana przez samego Boga. Izraelici w Babilonie nic nie robili, żeby na nią zasłużyć. Zero wkładu własnego, można powiedzieć. To dokładnie to, co Paweł rozwija setki lat później w swoich listach, chociażby w liście do Rzymian.
No ale muszę tutaj wtrącić jedno bardzo ważne pytanie. Pytanie, które na pewno nasuwa się samo, gdy się to tak czyta. Skoro ratunek przychodzi wyłącznie z zewnętrznej inicjatywy Stwórcy, a my, no tak jak mówisz, jako ludzie, nie możemy do tego dodać absolutnie nic z naszej strony, ani się na to zapracować. Czy to nie jest tak psychologicznie najprostsza droga do zadowolenia siebie i kompletnej bierności? No Bóg i tak wszystko ogarnie z łaski, no to po co mam się o cokolwiek dzisiaj w ogóle starać?
O, to jest w ogóle chyba najpoważniejszy błąd interpretacyjny ze wszystkich, jakie spotykam. Rozumiem obawy, bo na pierwszy rzut oka tak to brzmi.
Jak darmowa wymówka.
Właśnie. Ale darmowa łaska w zamyśle Izajasza ma robić coś zupełnie odwrotnego. Darmowa łaska nie jest pozwoleniem na lenistwo. Ona jest najsilniejszym na świecie bodźcem motywującym do wewnętrznej przemiany i do dążenia do świętości. Pamiętasz, jak Oswald genialnie przedstawił w materiałach swoją redefinicję historii o synu marnotrawnym?
Tak, zrekonstruował to kompletnie.
Bo my znamy obraz ojca, który stoi grzecznie na ganku swojego domu, opiera się o balustradę i w zasadzie tylko wypatruje horyzontu. Czeka biernie, aż chłopakowi, wiesz, zabraknie pieniędzy, przejdzie trudną szkołę życia i ostatecznie z pokorą wróci.
Czeka, aż sen zrobi ten pierwszy pokutny krok, prawda?
Dokładnie. Ale autor źródła zauważa, że gdyby ta historia miała rzeczywiście i w pełni odzwierciedlać absolutną łaskę, o której mówi cały czas Izajasz, to nie byłaby przypowieść o synu marnotrawnym. To musiałaby być historia o marnotrawnym ojcu.
I to jest ten moment, gdzie ta narracja wywraca się do góry nogami.
Tak, ten ojciec wcale by nie stał na tym swoim ganku. Zamiast tego on by spakował torbę i sam udałby się w ciężką podróż do tego dalekiego państwa, w którym przebywał syn. Odszukałby najpodlejsze gospodarstwo, następnie wszedłby do śmierdzącego chlewu po kostki w błocie, no i ze zwierzęcego koryta wyjąłby zniszczonego życiem syna, mówiąc: szukałem cię, wracamy do domu. Rozumiesz, zrobiłby to wszystko z własnej woli, jeszcze zanim ten potłuczony chłopak w ogóle by zaplanował, by choć jednym słowem poprosić o powrót i o przebaczenie.
Wow.
Z punktu widzenia psychologii, czy taka wiedza, że ktoś zeszedł dla ciebie do samego chlewu, żeby cię wyciągnąć za darmo, czy to napędza u ciebie bierność? Nie. To cię totalnie kruszy i generuje wdzięczność, o jakiej ludzkie religie w ogóle nie słyszały. A jedyną rzeczą silniejszą w kształtowaniu nowej tożsamości niż nakazy prawa jest po prostu wdzięczność wobec takiej miłości.
Niesamowicie powiedziane. I to, drodzy Państwo, spina nam całą dzisiejszą rozmowę i przekaz tekstów jedną potężną klamrą. Możemy jako ludzie dalej polegać na tym systemie kontroli, no w którym staramy się nad wszystkim panować, stworzyć własne drewniane figurki, stawiać kariery na piedestale, dopóki ten wózek w końcu nie zacznie nam skrzypieć i ostatecznie się nie załamie pod tym ogromnym ciężarem.
Albo możemy zdecydować się oprzeć nasze życie na Stwórcy, który stojąc na zewnątrz potrafi udźwignąć wszystko, od początku aż do tych przysłowiowych siwych włosów.
Jeśli Stwórca z uśmiechem mówi, że i tak On niesie ciebie, to myślenie, że musisz ratować samego siebie za pomocą swoich ciał, staje się bardzo złą komedią. Opowiada o tym cały czas tekst Księgi Izajasza. Na sam koniec chciałbym zostawić nas wszystkich z taką jedną, małą i celowo dość prowokacyjną refleksją. Bo tak analizując to wszystko, pomyślałem. Skoro władca całego wszechświata, ten, który dokładnie przewidział koniec historii, zanim w ogóle zapalił słońce, no, który deklaruje na dodatek gotowość, by dźwigać nasze brzemię. Jeśli on to wszystko robi, to dlaczego do cholery z tak wielkim, ślepym uporem nieustannie staramy się mu wchodzić w słowo? Dlaczego, niczym glina, usilnie próbujemy dyktować mu warunki i dokładnie wyznaczać harmonogramy ratunku?
To jest świetne i bardzo niewygodne pytanie.
Jaki w takim razie twój osobisty, wyciosany drewna bożek kontroli, którego musisz targać codziennie aż do wyczerpania tchu, będzie musiał dzisiaj, obiecuję ci, w końcu z trzaskiem upaść na ziemię? Z tą myślą zostawiamy Państwa dzisiaj. Dziękujemy bardzo za wspólne przebycie tego procesu, za tę analizę starożytnych lęków w całkowicie nowym, naszym współczesnym świetle. Zachęcamy jak zawsze do własnych poszukiwań i sprawdzania tekstów na własną rękę. Do usłyszenia następnym razem.